Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem o Dnie Moczanowej, jaka należy do chorób powstałych na skutek zaburzenia metabolizmu kwasu moczowego. Choroba znana jest od dawna, chociaż dopiero ostatnio została poznana etiopaktogeneza towarzyszących zmian zapalnych, co może umożliwić leczenie przyczynowe. Dawne dnawe zapalenie stawów jest najczęstszą postacią zapalenia stawów wśród ludzi dorosłych, szczególnie w społeczeństwach wysoko rozwiniętych, gdzie obserwowany jest znaczny wzrost zachorowalności na dnę moczanową, nawet o ponad 200%. I występowanie dny moczanowej jest kojarzone z występowaniem otyłości, cukrzycy, nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej i zespołu metabolicznego. Dna jest zaliczana do chorób cywilizacyjnych, związanych niezdrowym stylem życia i odżywiania wraz ze spożywaniem dużej ilości mięsa, tłustych potraw bogatych w białko, z nadmiernym spożyciem kawy i alkoholu. Artretyzm albo dna, czy też podagra, określany bywa także chorobą bogaczy, chociaż czynnikiem wyzwalającym dnę mogą być także kuracje odchudzające. Mężczyźni chorują częściej niż kobiety. Choroba występuje zwłaszcza w grupie osób starszych, u których współistnieją nadciśnienie tętnicze, otyłość i zespół metaboliczny oraz rosnąca liczba chorych z przewlekłą chorobą nerek. Kwas moczowy, którego przemiana w dnie moczanowej jest zaburzona, jest końcowym produktem przemiany materii puryn, jednego z głównych składników jąder komórkowych, pochodzących zarówno z rozpadu własnych tkanek, jak i ze spożywanego pokarmu. Do wzrostu poziomu kwasu moczowego może dochodzić w przebiegu różnych chorób, w których występuje rozpad nukleotydów, jąder komórkowych. Szczególnie występuje w takich chorobach jak białaczki, inne choroby nowotworowe, czerwienica prawdziwa czy niedokrwistość hemolityczna. Do wzrostu poziomu kwasu moczowego może dochodzić także wskutek przyjmowania niektórych leków, szczególnie preparatów moczopędnych, immunosupresyjnych, antybiotyków czy też radioterapii. Także niektóre leki prowokują wzrost poziomu kwasu moczowego poprzez zmniejszone wydalanie tego związku przez nerki. Powodem wzrostu poziomu kwasu moczowego bywają zarówno choroby nerek, cukrzyca, otyłość, jak i zaburzenia hormonalne. Wzrost poziomu kwasu moczowego, czyli hiperurykemia, może wystąpić w wyniku stosowania diety bogatej w puryny, także fruktozę, szczególnie wraz z piciem alkoholu. Zwiększone wytwarzanie kwasu moczowego może mieć także podłoże genetyczne poprzez zwiększoną aktywność pewnych enzymów, a także wskutek zaburzeń genetycznych. Zaburzenia przemiany kwasów nukleinowych przebiegają nie tylko ze wzrostem poziomu kwasu moczowego, ale z wytrącaniem moczanów w tkance łącznej, głównie w chrząstkach stawowych, co przebiega z odczynem zapalnym, rozrostem tkanek i zniekształceniami stawów. Zgodnie z definicją, dna moczanowa to zapalenie stawu spowodowane krystalizacją i fagocytozą kryształów moczanu sodu w płynie stawowym, z powstaniem złogów kryształków kwasu moczowego w tkankach. Poziom kwasu moczowego w organizmie wynosi 1200 gramów i fizjologicznie. Kwas moczowy wydalany jest przez nerki na dobę około 400 mg. Poziom tego związku waha się we krwi u mężczyzn od 6,9 do 7,5%, natomiast u kobiet sięga od 5,7 do 6,7 mg%. Wysoki poziom kwasu moczowego staje się przyczyną zwiększonego uwalniania wolnych rodników i czynnika martwicy nowotworów, także interferonu występujący w przebiegu martwicy tkanek albo pod wpływem endotoksyn. Kwas moczowy w wysokim stężeniu powoduje zwiększone utlenianie tłuszczy, czyli lipidów, i rozwój zmian miażdżycowych w naczyniach. Upośledza także funkcję śródbłonka i przyleganie, czyli adhezję płytek. W przebiegu zaburzeń przemiany kwasu moczowego i wzrostu poziomu w tkankach następuje mikrokrystalizacja kwasu, szczególnie w ścięgnach, więzadłach albo w takich tkankach jak chrząstka, w małżowinach usznych czy w pobliżu stawów obwodowych. Chociaż dna moczanowa jest związana ze zwiększeniem stężenia kwasu moczowego w surowicy powyżej 6,5%, jednak samo podwyższenie poziomu kwasu moczowego nie jest równoznaczne z dną, która powstaje dopiero wraz z odkładaniem kryształków moczanu sodowego w tkankach. W niektórych przypadkach skazy moczanowej przebiegającej z podwyższonym poziomem kwasu moczowego nie dochodzi do napadów dny, jaka występuje u około 20% chorych dotkniętych skazą. Stwierdzenie podwyższonego poziomu kwasu moczowego może wyprzedzać znacznie napady dny charakteryzujące chorobę wywołaną także innymi czynnikami, czyli podwyższonym poziomem kwasu moczowego w tkankach wraz ze skłonnością reagowania zmianami zapalnymi na lokalną mikrokrystalizację kwasu, co może prowadzić nie tylko do przemijających czy nawracających napadów dny, ale do poważnych i przewlekłych uszkodzeń tkankowych w postaci przewlekłych zmian zapalnych w podskórnych guzkach kamicy nerkowej wraz z przewlekłym stanem zapalnym nerek. Powikłanie zwiększonego poziomu kwasu moczowego, czyli hiperurykemii, wynikają z właściwości fizycznych kwasu moczowego, który w wysokim stężeniu wytrąca się w płynach ustrojowych. W przebiegu dny poziom kwasu moczowego może wzrastać do ilości 2400 mg, a nawet wzrastać do 30 000 mg. Czynnikami ryzyka rozwoju dny moczanowej jest hipercholesterolemia, czyli wysoki poziom cholesterolu we krwi i wysoki poziom trójglicerydów, czyli hipertrójglicerydemia. Hiperurykemia, czyli wysoki poziom kwasu moczowego, może wpływać także na rozwój nadciśnienia tętniczego, zaburzenia czynności nerek, ale może prowokować także różnego rodzaju inne patologie. Dna moczanowa dzielona jest na pierwotną i wtórną. Do pierwotna dna moczanowa najczęściej jest spowodowana zaburzeniem wytwarzania enzymów odpowiedzialnych za przemianę związków purynowych albo wadami rozwojowymi nerek, podczas gdy dna wtórna jest następstwem zwiększonego rozpadu jąder komórkowych, nukleotydów w przebiegu szczególnie takich chorób jak czerwienica, białaczka, szpiczak czy wrodzone wady serca, niedokrwistość hemolityczna albo też wskutek leczenia środkami cytostatycznymi, jak też może wynikać z niedostatecznego wydalania kwasu moczowego przez nerki w przebiegu niewydolności nerek. Za chwilę opowiem o objawach choroby. Napad dny charakteryzuje się występowaniem nagłego, silnego bólu narastającego w ciągu kilku godzin. Poza bólem i bolesnością uciskową stawu pojawia się obrzęk, wysięg i skóra w okolicy stawu staje się obrzęknięta, zaczerwieniona i napięta. Ból najczęściej jest zlokalizowany w obrębie stawu śródstępno-paliczkowego palucha, co określane jest podagrą, albo zmiany występują w okolicy śródstopia, w okolicy stawu skokowego, w okolicy stawu kolanowego, nadgarstka, rzadziej w okolicach innych staw. Bólom towarzyszy nie tylko miejscowy odczyn zapalny z obrzękiem, zaczerwienieniem i wzmożonym uciepleniem, ale wysoka temperatura. Do napadu dny dochodzi zwykle nagle we wczesnych godzinach rannych i napad trwa od kilku godzin do kilku tygodni. Chociaż zwykle bezpośrednia przyczyna jest nieuchwytna, to jednak zaobserwowano, że napad dny występuje często po obfitych posiłkach, po urazach fizycznych albo psychicznych, zwłaszcza wskutek zmęczenia, podniecenia, występowania drętwienia, nudności albo po wypiciu alkoholu. Napad dny trwa zwykle, jak już mówiłam, od kilku godzin do kilkunastu dni, które mogą przebiegać z przerwami. Powtarzające się napady dny doprowadzają wraz z upływem lat do przewlekłych zmian zapalnych w stawach. W okolicy stawu występują guzki dnawe. W dnie moczanowej wyróżnia się cztery okresy zmian klinicznych, w tym pierwszy okres bezobjawowy z podniesieniem jedynie poziomu kwasu moczowego we krwi bez żadnych dolegliwości, który trwa różnie długo. Dalej występuje ostry atak dny, stadium pośrednie i dna określane jako przewlekła z nieodwracalnymi zmianami w stawach. Okres zaawansowanej dny moczanowej to okres nieodwracalnych zmian w stawach i w narządach wewnętrznych, skojarzony najczęściej z niepełnosprawnością związaną z uszkodzeniem układu ruchu, także niewydolnością wielonarządową. Stosunkowo mało nasilone przewlekłe dolegliwości bólowe ze strony stawów są przeplatane okresami wyraźnego zaostrzenia z napadami ostrego stanu zapalnego. W tym stadium występują także zmiany w układzie moczowym, zarówno przewlekłe zapalenie nerek, jak i zapalenie miedniczek nerkowych, czy też kamica moczowa. Drugi okres to napady dny, jakie mogą być wywołane wspomnianymi już czynnikami, takimi jak urazy mechaniczne, czy dieta bogatopurynowa, zażywaniem leków, szczególnie antybiotyków, także salicylanów, środków moczopędnych, może wystąpić też po zabiegach operacyjnych czy wskutek zwiększonego wysiłku fizycznego. Staw międzypaliczkowy palucha wcześniej czy później zostaje zajęty przez proces zapalny u 95% osób. Napady powtarzają się w różnych odstępach czasu. Na początku co rok, co dwa lata w okresie między napadami może nie być żadnych objawów. Trzecia postać choroby na przewlekła powstaje po 8 lub 10 latach od pierwszego napadu, charakteryzując się występowaniem licznych guzków z rozwojem przewlekłych zmian zapalnych w nerkach. U 10% chorych występują objawy kamicy nerkowej, także miażdżyca, wzrost ciśnienia, przerost lewej komory serca, objawy niewydolności wieńcowej, także wylewy krwi do mózgu. Rozpoznanie stawiane jest, gdy dochodzi do nawracającego, ostrego zapalenia stawów z okresami remisji, szczególnie u osób po 40 roku życia, zwłaszcza u mężczyzn albo u kobiet w okresie menopauzy. Rozpoznanie dny jest pewne, gdy u chorego z zapaleniem stawów stwierdza się w płynie stawowym obecność sfagocytowanych kryształków moczanu sodu. Jednak gdy nie można uzyskać materiału do badania kryształków, rozpoznanie ustala się na przynajmniej dwóch spośród następujących kryteriów, czyli co najmniej dwukrotne przebycie typowego napadu bólu i obrzęku w obrębie stawów kończyny. Charakterystycznym dla dny także jest ustępowanie napadu po podaniu kolchicyny w odpowiednich dawkach. Rozpoznanie potwierdzone powinno być jednak badaniem płynu stawowego w kierunku wykrycia obecności kryształów moczanu sodu, z badaniem mikroskopowym guzków, a także z badaniami dodatkowymi, w tym określeniem poziomu stężenia kwasu moczowego we krwi oraz określeniem dobowego wydzielania kwasu moczowego z moczy. Za chwilę opowiem o leczeniu. Bezobjawowa, izolowana hiperurikemia, czyli wzrost poziomu kwasu moczowego, nie wymaga leczenia, ale zapobiegania czy też profilaktyki. Współczesne zasady leczenia dny moczanowej, rekomendowane przez europejskie i amerykańskie instytucje, polecają zarówno niefarmakologiczne, jak i farmakologiczne środki, w tym szczególnie zalecenia dietetyczne dotyczące zmiany stylu życia oraz sposobu leczenia ostrej i przewlekłej fazy choroby. Dieta ubogopurynowa, zmniejszenie masy ciała, unikanie czynników wywołujących, szczególnie napady takie jak alkohol, to podstawy leczenia niefarmakologicznego tej choroby. Zalecenia obejmują również zagadnienia związane z diagnozowaniem i leczeniem schorzeń towarzyszących dnie. Bardzo często u osób, których występuje dna, współistnieje nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, choroby nerek, choroby serca, także choroby przewodu pokarmowego i wątroby. Według ostatnich wytycznych dotyczących leczenia i rozpoznawania dny moczanowej, izolowany wzrost poziomu kwasu moczowego należy obserwować, oceniając czynniki ryzyka wraz z modyfikacją stylu życia, szczególnie przez stosowanie diety. Leczenie wysokiego poziomu kwasu moczowego rozpoczyna się od stężenia większego niż 12 mg% lub wtedy, kiedy wydalanie dobowe przekracza 1100 mg. W okresie bezobjawowym, jak już mówiłam, polecane jest unikanie czynników ryzyka, czyli niewłaściwej diety zawierającej duże ilości białka lub stylu życia, który prowadzi do nadwagi, spożywania alkoholu. W diecie należy unikać potraw z podrobów, mięsa, szczególnie takie tłuste mięsa jak wieprzowina, boczek, wołowina, dziczyzna, także podrobów niektórych ryb tłustych, zwłaszcza łososi, sardynek, makreli, także warzyw takich jak groch, fasola, soczewica, bób, szparagi, szpinak, grzyby, kalafior i używki. Obniżają ryzyko wystąpienia napadu dny niskotłuszczowe mleko albo jogurty, a także pomidory, seler korzeniowy i naciowy oraz produkty pigwy i wiśnie oraz czereśnie. W przypadku nietolerancji mleka polecane są sery, jogurty, maślanki, kefiry. Wskazane są jaja, orzechy, nasiona jako źródło białka i tłuszczów i niewielkie ilości, jeśli mięsa, to tylko białego. Należy pić dużo wody i innych płynów, które pomagają w usuwaniu nadmiaru kwasu moczowego. Wskazane jest spożywanie w ciągu dnia od 5 do 6 posiłków z ograniczeniem, jak już mówiłam, potraw smażonych i pieczonych, natomiast wskazane są potrawy gotowane na parze. U chorych ze zdiagnozowaną dną moczanową stosowane są leki w celu zwalczania napadu, zmniejszenia stężenia moczanów i zapobiegania zaostrzeniom. W leczeniu dny lekarze stosują różnego rodzaju leki, jak allopurinol, wspomnianą już kolchicynę, także inne leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego przez nerki. Ponieważ nadal nie wiadomo, co powoduje krystalizację moczanu w stawach, leczenie polega na razie na obniżeniu poziomu kwasu moczowego we krwi, co uzyskuje się przy pomocy już wymienionego allopurinolu, który jednak nie u wszystkich chorych przynosi poprawę, wywołując działania uboczne, zwłaszcza wśród działań ubocznych wymieniane są skórne, także gorączka, zapalenie wątroby, nerek, wymioty, biegunka, bóle głowy oraz zaćma. Rzadko obserwuje się co prawda uszkodzenie szpiku kostnego czy neuropatię. Groźnym powikłaniem po stosowaniu allopurinolu jest zespół nadwrażliwości na allopurinol, czyli gorączka i wysypka. Allopurinol jest przeciwwskazany u chorych z uszkodzeniem wątroby, także w przebiegu ciężkiej niewydolności nerek, u matek w ciąży, karmiących. Lekarze rozpoczynają zwykle od małych dawek, zwiększając, jeśli istnieje taka potrzeba. Zastosowanie allopurinolu zarówno u osób hiperurikemią, jak i u osób z dną moczanową było związane jednak z obniżeniem ryzyka zgonu. Badania dowodzą, że korzyści ze stosowania allopurinolu podwyższają ryzyko związane z występowaniem działań ubocznych. Głównymi wskazaniami do długoterminowego leczenia jest przede wszystkim zmniejszenie poziomu kwasu moczowego. Jeśli występują napady dny, lekarze podają kolchicynę, czyli alkaloid otrzymany z nasion zimowitu wiosennego. Mimo że nadal mechanizm, jak już mówiłam, powstawania zarówno bólu, jak i krystalizacji nie jest znany. Nowe możliwości leczenia powstały wraz z wprowadzeniem do leczenia leków biologicznych o działaniu antagonistycznym w stosunku do substancji zapalnych, czyli cytokin. Do leków tego typu zaliczany jest adenurik, które są szczególnie korzystne u osób ze współistniejącymi chorobami, takimi jak niewydolność krążenia czy choroba wieńcowa. Grupa amerykańskich badaczy odkryła niedawno, że spożycie wiśni albo wyciąg z wiśni zmniejsza ilość napadów dny moczanowej. Wiśnie zawierają barwniki, antycyany, antyoksydanty, wykazujące właściwości przeciwzapalne, prawdopodobnie zmniejszając również syntezę kwasu moczowego. Wykazano wpływ spożycia wiśni na obniżenie stężenia kwasu moczowego, a także obniżenie poziomu kreatyniny w surowicy krwi. Wśród spożywających wiśnie albo ekstrakt z wiśni ryzyko wystąpienia napadu dny było 35 razy mniejsze w porównaniu z chorymi niespożywającymi tych owoców. Polecana dawka wiśni to 3 porcje, czyli od 30 do 36 owoców na 2 dni, a jedna porcja została również określona jako 10-12 owoców albo pół kubka. U osób leczonych allopurinolem i jednocześnie jedzących wiśnie ryzyko napadu dny było niższe o 75% w stosunku do chorych, którzy nie stosowali ani allopurinolu, ani wiśni. Spożycie wiśni może być zalecane chorym, u których istnieją także przeciwwskazania do stosowania leków nadnę moczanową. Ponadto w medycynie naturalnej, szczególnie świętej Hildegardy, obok wiśni i czereśni polecana jest pigwa i jej przetwory, które wpływają na zmniejszenie poziomu kwasu moczowego w organizmie. Również polecany jest seler, zarówno w formie nasion, jak i seler naciowy i korzeniowy o podobnym wpływie na poziom kwasu moczowego. Pigwa czy mieszanka ziołowa z nasionami selera zawierającymi poza selerę rutę, gałkę muszkatołową, goździki oraz nasiona skalnicy wpływa na zmniejszenie bólu, także złego poczucia w przebiegu nie tylko dny, ale chorób reumatycznych. Sproszkowany seler jest uznawany za najbardziej skuteczny środek nie tylko w chorobach reumatycznych, do których Hildegarda zalicza również dnę moczanową, ale polecany jest, zresztą mówiłam niedawno, w chorobie Parkinsona jako przewlekła kuracja sięgająca do pół roku. Warto spróbować spożywać sproszkowane nasiona selera 3 razy dziennie po łyżeczce, po których bóle zmniejszają już się po 3 do 8 dni. Poza tym polecane jest szczególnie gotowana cebula, czosnek, chrzan i przyprawy z medycyny Hildegardy, takie jak goździki, galgant. Goździki powinno się żuć od 2 do 4 goździków dziennie. Święta Hildegarda opisuje podagrę, podobnie jak inne choroby reumatyczne, jako powstające wskutek spożywania różnych smakołyków, jakie rzeczywiście prowokują zaburzenia przemiany materii i występują częściej u mężczyzn niż u kobiet, u których według Hildegardy złe soki usuwane są w czasie miesiączek. W medycynie Hildegardy na różne postacie artretyzmu, w tym na dnę moczanową, również polecane są upusty krwi wykonywane według świętej Hildegardy w ilości od 30 do 180 ml co pół roku. Zatrucie produktami przemiany materii według Hildegardy występuje także w przebiegu, jak już mówiłam, innych chorób reumatycznych, artretyzmu czy poliartretyzmu i zapalenia stawów kręgosłupa. Do uniwersalnych środków zapobiegających artretyzmowi i reumatyzmowi, poza wspomnianą kuracją, należy jeszcze wiosenna kuracja piołunem, jaka pomaga usuwaniu trujących substancji. Poza tym u Hildegardy wskazuje się ścisłą dietę, która obejmuje tylko picie herbaty z kopru włoskiego, kawę orkiszową, sok z jabłek i winogron, ewentualnie z grysikiem orkiszowym, albo lżejsze formy postu, po prostu dieta orkiszowa z dużą ilością warzyw i owoców. Napój piołunowy wskazany w medycynie Hildegardy działa na poprawę pracy narządów, szczególnie poprzez rozkurcz naczyń krwionośnych. Mają działanie antyoksydacyjne, tonizujące, rozkurczające, regulujące pracę przewodu pokarmowego, a także układu odpornościowego. Poza tym polecane są także mieszanka z imbirem, bertramem i okłady z liści jesionu oraz z nasion pszenicy. Do takiego okładu potrzeba około 1 do 2 kg pszenicy, które się gotuje przez 20 do 40 minut w 2 litrach wody. Ugotowane ziarna ekologicznej pszenicy trzeba odcedzić i ciepło położyć na ręczniku na chore miejsce. Powinny taki okład trwać od 2 do 3 godzin. Kurację ekologiczną pszenicą według wskazań Hildegardy należy powtarzać od 5 do 10 razy, po czym bóle mijają w naturalny sposób, chociaż ziarna pszenicy z wchłoniętymi substancjami toksycznymi nie nadają się do spożycia nawet przez zwierzęta. Ponadto polecana jest w tej chorobie sauna i okłady z pietruszki, ruty i oliwy z oliwek. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć o przyczynach i leczeniu dny moczanowej. Bóg zapłać za uwagę. Z Panem Bogiem.